Godzina szósta minęła, a na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Bogusław Wichrowski. O czym będzie dziś do godziny siódmej? Będą zaproszenia, tradycyjnie. Chociażby na rekolekcje, które odbywają się w tym czasie, trwamy w Wielkim Poście, ale także na wykład, który dziś tradycyjnie u ojców dominikanów będzie miał miejsce. Będą także propozycje, chociażby też dla dziewcząt, które mogą wybrać się na dni skupienia. Będzie również o ciekawych propozycjach, publikacjach, książkach, po które warto sięgnąć może w tym czasie właśnie Wielkiego Postu. Wciąż trwa pielgrzymka wielkopostna, więc to także propozycja dla tych, którzy może jeszcze chcą się włączyć w ten wyjątkowy sposób przeżywać właśnie Wielki Post i przygotowywać się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ale również będziemy mówić o tym, co dzieje się w Konferencji Episkopatu Polski. Przed nami spotkanie Konferencji Episkopatu Polski, wybór nowego przewodniczącego i o tym między innymi będzie, ale będzie także o obradach bilateralnego zespołu katolicko-prawosławnego. Przypomnę, że ten zespół obraduje pod przewodnictwem m.in. biskupa Adama Baba i arcybiskupa Amla, więc tych osób, które związane są tutaj z Lublinem, z województwem lubelskim czy z naszą diecezją. O tych także wydarzeniach, które właśnie w Konferencji Episkopatu Polski mają miejsce, też będę chciała Państwu nieco więcej opowiedzieć. Te i inne informacje do tego spotkania o obradach bilateralnego zespołu katolicko-prawosławnego. Zaniepokojeni zapowiedziami zmian legislacyjnych w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz ograniczenia nauczania religii w szkołach wyrazili członkowie bilateralnego zespołu katolicko-prawosławnego. Obradował on 4 marca w Lublinie pod przewodnictwem arcybiskupa Abla i biskupa Adama Baba. Tematem kolejnego zebrania były bieżące sprawy związane z tematyką ekumeniczną oraz dialogiem rzymsko-katolicko-prawosławnym. Zwrócono uwagę na potrzebę większej wrażliwości ekumenicznej, szczególnie w kwestiach kanoniczności Kościoła prawosławnego w Ukrainie. Jak czytamy w komunikacie, po obradach członkowie zespołu, i tu cytat, wyrazili zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami legislacyjnymi w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz ograniczenia nauczania religii w szkołach. Uzasadniony niepokój budzą również działania prowadzące do uprawomocnienia zachowań mających zgubny wpływ na moralność i obyczajowość społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia, napisali i podkreślili uczestnicy obrad. Tekst komunikatów wydanego po zakończeniu obrad dostępny jest na stronach Konferencji Episkopatu Polski. Nowenna w intencji ojczyzny. Dlaczego właśnie nowenna? To o tym opowie rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, który powie także o formie samej nowenny i o haśle 2120 z hashtagiem, a także o intencjach szczegółowych poszczególnych dni nowenny.
Ogłoszona przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego nowenna w intencji ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego to niewątpliwie niezwykle ważne zadanie dla każdego z nas, ludzi wierzących. Sytuacja w naszym kraju jest bardzo skomplikowana. Wszyscy wiemy o różnego rodzaju niepokojach, które towarzyszą nam w codziennym życiu, a także o tym, że coraz bardziej zagrożone jest życie nienarodzonych dzieci. Pojawiają się w przestrzeni publicznej zapowiedzi nowelizacji prawa, które mogłoby pozwolić na takie działania, na zabijanie dzieci nienarodzonych. Stąd też niezwykle ważna i potrzebna jest nasza modlitwa do Boga o to, by w naszym kraju panowała zgoda i pojednanie, a także by prawo do życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci było zawsze przestrzegane. Nowenna zorganizowana została pod hasłem Akcja 21.20. To nie przypadek, że o tej godzinie arcybiskup Gądecki wzywa wszystkich do wspólnej modlitwy. To jak gdyby przedłużenie naszej modlitwy apelu jasnogórskiego. W dniach nowenny, zaraz po apelu jasnogórskim, odmawiana ona będzie właśnie w sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by do tej modlitwy dołączyć się we własnych parafiach, wspólnotach, a także indywidualnie. Układ modlitwy jest bardzo prosty, właśnie po to, by każdy mógł ją odmówić w dowolnym momencie i miejscu. Rozpoczyna się znakiem krzyża, po nim następuje odczytanie intencji szczegółowej na dany dzień, później modlitwa Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i dowolna modlitwa w intencji ojczyzny. Arcybiskup Gądecki zachęca, by w intencji ojczyzny modlić się słowami księdza Piotra Skargi, który już kilka wieków temu pozostawił nam wspaniałą modlitwę za ojczyznę. Mimo upływu czasu jej siła, mądrość i przesłanie pozostają wciąż aktualne. Jesteśmy zaproszeni, by modlitwę odmawiać codziennie o godzinie 21:20. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, każdy może odmówić ją w dowolnym momencie dnia. Zachęcamy również bardzo serdecznie do tego, by kapłani odmawiali tę modlitwę po każdej mszy świętej w dniach odprawiania nowenny.
A teraz jeszcze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który zaprasza do włączenia się w modlitwę nowenną za ojczyznę, ksiądz arcybiskup Stanisław Kondecki.
Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, a aktualna sytuacja społeczna w kraju rodzi wiele pytań i niepokojów. Należą do nich m.in. postulaty mające na celu godzenie w życie osób nienarodzonych. W różnych miejscach wyrażamy nasze obawy. Potrzebujemy też duchowego umocnienia. Stąd inicjatywa Narodowej Nowenny i apel o modlitwę do wszystkich, którym leży na sercu prawdziwe dobro i pomyślność naszej Ojczyzny. Zapraszamy wszystkich do udziału we wspólnej nowennie w intencji Ojczyzny i zgody narodowej o poszanowanie życia ludzkiego, które będziemy odprawiać od 16 do 24 marca, czyli przed przypadającym dnia 25 marca, Dniem Świętości Życia. Będzie ta nowenna zanoszona do Boga za wstawiennictwem męczenników polskich, świętego Andrzeja Boboli i błogosławionego Jerzego Popiełuszki. O duchowe wstawiennictwo u Boga chcemy prosić ludzi, którzy oddali swoje życie za wiarę i naszą ojczyznę. Są to właśnie święty Andrzej Bobola, wielki patron naszych dziejów i orędownik w sprawach trudnych, a także błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który zginął śmiercią męczeńską, przypominając, że zło należy zwyciężać dobrem. Chcemy także przywoływać sługę Bożego księdza Piotra Skargę, odmawiając jego słynną modlitwę za ojczyznę, która już od kilku wieków towarzyszy naszemu narodowi, a jej słowa dzisiaj wydają się szczególnie aktualne. Układ nowenny jest bardzo prosty, aby każdy mógł ją odmówić samodzielnie w dowolnym miejscu, najlepiej o godzinie 21:20, czyli po apelu jasnogórskim. Wystarczy odczytać intencje na dany dzień i odmówić Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i modlitwę w intencji Ojczyzny. Ale zachęcam także, by odmawiać ją w kościołach, kaplicach, parafiach, wspólnotach i różnych duszpasterstwach. Niech ta modlitwa nowennowa będzie dla nas znakiem duchowego umocnienia, wiary Polaków w moc Boga, a także niezachwianej nadziei w to, że przyszłość naszego narodu i naszej ojczyzny będzie budowana w oparciu o Boże przykazania i prawdę Ewangelii.
Jest także strona internetowa nowenny.
Na stronie internetowej nowenna2120.pl znajdują się różnego rodzaju materiały, które będą mogły nam pomóc w przeżywaniu tych dni nowennowych. Będzie tam również interaktywna mapa, na której każdy z nas będzie mógł zaznaczyć, że włącza się w tę wspólną modlitwę. Niech nikogo z nas tam nie zabraknie. Dzisiaj nasza ojczyzna, nasz naród, a zwłaszcza dzieci nienarodzone potrzebują szczególnego wsparcia. Wołajmy zatem do Boga słowami nowenny za przyczyną wielkich orędowników i męczenników, świętego Andrzeja Boboli i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Obydwaj oddali życie za naród, za Ewangelię, za wiarę. Wielkich orędowników będziemy prosić, by dzisiaj także wstawiali się u Boga za nami, za naszym krajem, za dobrem narodowym, by przede wszystkim miłość i prawda zwyciężały ponad materializmem i egoizmem, by interesy partykularne nie były silniejsze od dobra człowieka, zwłaszcza tego bezbronnego, zwłaszcza nienarodzonego.
To ja przypomnę, że ta modlitwa nowennowa w intencji ojczyzny rozpocznie się 16 marca i po informacjach z konferencji Episkopatu Polski zebranie plenarne będzie miało w tym najbliższej tej edycji wyjątkowe znaczenie, dlatego że podczas tego zebrania zostanie wybrany nowy przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. O szczegółach 397 zebrania plenarnego opowie biskup Artur Miziński.
W dniach 13 i 14 marca 2024 roku będzie miało miejsce w Warszawie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski 397 zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Cieszymy się, że po 4 latach mogliśmy wrócić do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, by tu obradować, a nie jak to było w ostatnich latach ze względu najpierw na COVID, potem remonty prowadzone. Podczas tego zebrania dokonają się wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W tym czasie chcemy podziękować aktualnie sprawującym przewodnictwo Konferencji Episkopatu księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu i księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu. W ich miejsce zostaną wybrani 13 i 14 marca nowi członkowie prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Tematem przewodnim tego zebrania są kwestie związane z zapowiedziami rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi zarówno obecności lekcji religii w szkole, jak i funduszu kościelnego. Zapoznają się biskupi z aktualnym stanem tych kwestii. Będziemy starali się przygotować do tego, aby w momencie, kiedy strona rządowa zechce podjąć dialog i rozmowę na te tematy, być także gotowi do tych rozmów. Ponadto podczas spotkania będziemy gościć panią dr Ewę Kusz, która swoim wystąpieniem pomagać będzie placówkom prowadzonym przez podmioty kościelne Kościoła katolickiego w przygotowaniu standardów ochrony małoletnich i osób bezbronnych. Tematyka ta związana jest z ustawą, która od lutego obowiązuje w prawie polskim, tak zwaną ustawą Kamilka. Ponadto, jak zawsze, nie zabraknie tematu rodziny, nad którym to pochylać się będziemy pod przewodnictwem księdza biskupa Śmigla Wiesława, który jest przewodniczącym Rady do Spraw Rodziny. Jak podczas każdego zebrania sprawy bieżące dotyczące poszczególnych gremiów będą prezentowane, wśród nich między innymi sprawy dotyczące liturgii, dotyczące także działalności papieskich dzieł misyjnych. Nie zabraknie także kwestii prawnych, a więc wyborów i głosowań oprócz tych dotyczących wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się w Warszawie 13 i na początek na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL zaprasza na bezpłatny pokaz filmu oraz debatę na temat historii domów polskich w Jerozolimie. Ta debata, ten pokaz 11 marca o godzinie 17 w auli Centrum Transferu Wiedzy 113 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Polskie Serce Jerozolimy w reżyserii Andrzeja Machnowskiego opowiada niezwykłą historię księdza Piciurka, który kupił tysiącletnią nieruchomość nieopodal Via Dolorosa i Bazyliki Grobu Pańskiego na potrzeby Polonii i Polaków odwiedzających Ziemię Świętą. W swoim testamencie utworzony dom przekazał na ręce prymasa Polski, a następnie kardynał Chląd oddał go pod opiekę sióstr Elżbietanek. W efekcie ciężkiej pracy zakonnic oraz dzięki aktywnej pomocy żołnierzy polskich pod dowództwem generała Andersa powstał również drugi dom, nazywany Nowym Domem Polskim. W debacie po projekcji filmu wezmą udział reżyser filmu Andrzej Machanowski, delegat prymasa Polski do spraw polskich domów w Jerozolimie, ksiądz doktor habilitowany Mirosław Jasiński oraz pełnomocnik rektora KUL do spraw relacji katolicko-żydowskich i badań naukowych w Ziemi Świętej, ksiądz profesor Mirosław Wróbel. W spotkaniu swój udział zapowiedział również rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ten niezwykły pokaz i właśnie rozmowa czy debata na temat polskich domów 11 marca o godzinie 17 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Busola. Etos rycerski, a wojenna rzeczywistość w czasach średniowiecznych to z kolei propozycja ojców dominikanów tradycyjnie, jak w każdą niedzielę, o godzinie 17 w ramach cyklu Konferencja na Złotej – Wykład. Ten wykład wygłosi profesor Andrzej Niewiński, Katedra Historii Starożytnej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej, Instytut Historii KUL. Oczywiście wstęp na ten wykład również jest wolny. Msza Święta po włosku w Lublinie sprawowana będzie dziś, 14 kwietnia i 12 maja o godzinie 16 w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha, więc w domu na Podwalu. Kto jest zainteresowany, a może zna osoby, które chciałyby uczestniczyć właśnie w mszy świętej w języku włoskim, to myślę, że warto tą informacją się również podzielić. Dialog motywujący w profilaktyce cyberuzależnień to wykład, który również będzie miał miejsce dzisiaj o godzinie 15.20. Ten wykład wygłosi dr Grzegorz Orłowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a spotkanie odbędzie się w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Lublinie, a więc przy ulicy Abramowickiej. To spotkanie rozpocznie się po mszy świętej, ta planowana jest o 14.30. O cyberuzależnieniach, a więc bardzo współczesnym problemie nie tylko młodych osób, dziś nieco więcej właśnie w kościele Judy Tadeusza. Wolność, która prowadzi do wzrostu. Dni skupienia dla dziewcząt to propozycja dla młodych pań. Siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z lubelskiej bazylianówki zapraszają na cykl Dni skupienia Karmel po prostu, adresowanych do dziewcząt wieku szkoły średniej, studiujących lub pracujących. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 16 marca, a jego właśnie przewodnim hasłem będzie wolność, która prowadzi do wzrostu. Podczas tych spotkań będzie możliwość zapoznania się z duchowością karmelitańską, podzielenia się swoją wiarą i doświadczeniami, przeżycia modlitwy, ciszy, serca, rozpoznawania, powołania oraz radowania się wspólnotą młodych. 16 marca u siostry karmelitanek na Mariańskiej w Lublinie. Na stronie archidiecezji lubelskiej podany jest adres dokładny, ale także możliwość kontaktu telefonicznego tutaj również się znajduje. To teraz o rekolekcjach kilka słów. Rekolekcje wielkopostne służby zdrowia będą miały miejsce 17, 18 i 19 marca. Duszpasterstwo zdrowia zaprasza na rekolekcje, które będą miały miejsce w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie przy ulicy Staszica. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Emil Nazarowicz, rektor kościoła pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Nałęczowie. W niedzielę 17 marca msza święta o 11.30, w poniedziałek i we wtorek o godzinie 18. Rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych dziś się kończą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Lublinie. O godzinie 15 jeszcze będzie msza święta. Rekolekcje prowadzi ksiądz Marcin Grzesiak. A skoro jesteśmy przy wielkopostnym przeżywaniu tych dni, to warto pamiętać o koncercie wielkopostnym, który będzie miał miejsce 17 marca. Koncert wielkopostny Z głębokości wołam. W programie śpiewy ormiańskie, gruzińskie, koptyjskie oraz muzyka cerkiewna. A wykonawcy mają m.in. Kairos, męski zespół wokalny. Ten koncert będzie miał miejsce w kościele Pobrygitkowskim w Lublinie, a więc przy ulicy Narutowicza. Rozpoczyna się o 18.45 za tydzień 17 marca. Koncert pieśni i refleksje z kolei będzie miał miejsce również za tydzień w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lublinie. O godzinie 19 wystąpią Marek Andrzejewski i Michał Andrzejewski. Wciąż trwa pielgrzymka wielkopostna do kościołów stacyjnych Lublina. Do 24 marca ta pielgrzymka będzie miała miejsce. Polega ona na tym, że codziennie innego dnia uczestniczy się w mszy świętej, porannej albo wieczornej, tak przez 40 dni. Oczywiście wciąż dołączyć do tej pielgrzymki można. I tak dzisiaj jeszcze msza święta będzie sprawowana o 11.30 w kościele seminaryjnym. Jutro o 7.00 i 18.00 w kościele świętej rodziny, a we wtorek w parafii świętego Maksymiliana Kolbe. Środa to parafia Chrystusa Króla, a czwartek parafia świętego Antoniego Padewskiego. W piątek spotkanie i Eucharystia u świętego Judy Tadeusza, a w sobotę w parafii Najświętszej Marii Panny Nieustała Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina ksiądz Mirek Ładniak, który również przygotował komentarz do tych słów.
Szczęść Boże, witajcie, przed nami czwarta niedziela Wielkiego Postu. Czytamy Ewangelię według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi. Ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne, jako dokonane w Bogu. Rozmowa Nikodema z Jezusem. Jako mały chłopak już wielokrotnie sobie zadawałem pytanie, próbowałem wyobrazić, jak to wyglądało. Nocą przychodzi faryzeusz Nikodem do Jezusa jak do przyjaciela i z nim rozmawia. I widać ewidentnie w nim lęk. Lęk przed potępieniem, lęk przed tym, co się z nim stanie później. I jakże cudownie Jezus podchodzi do tego faryzeusza i tłumaczy mu, że Jezus Chrystus, On, Mesjasz, nie przyszedł po to, by świat potępić, by go oskarżyć, ale by go przede wszystkim zbawić. To dla faryzeusza, Nikodema, ale myślę, że dla każdego z nas jest niesamowitą prawdą, ważną, żeby ją mieć w swoim tutaj sercu. Jezus nie chce naszego zła, nie chce naszego potępienia. I mało tego, jaką cenę za to zapłaci. Zobaczcie, jaka jest świadomość od początku Jezusa, że On musi za mnie, za moje grzechy zapłacić taką cenę, jaką jest krzyż. Tak jak węża wywyższono na pustyni, to zrobił Mojżesz. Pamiętacie te jadowite węże, które pełzały po pustyni i wielu Żydów wtedy zmarło. Każdy, kto spojrzał na tego wywyższonego węża na palu miedzianym, od razu odzyskiwał życie. Tak Jezus. W Jego imieniu jest nasze zbawienie i każdy, kto na Niego spojrzy, na Jezusa, który umiera na krzyżu, ten jad grzechu, który nas uśmierca, jest uzdrowiony. Ta niesamowita miłość. Jak tak słucham tej Ewangelii, to aż się wzruszam, że z taką niesamowitą miłością i ciepłem Bóg chce kochać każdego z nas. Mało, kocha świat, gdzie szatan próbuje rozdawać karty. Tyle zła się dzieje. Tyle wojen, tyle przemocy, tyle nienawiści. Jak zobaczcie, jak szatan to potrafi dzisiaj nas wprowadzić w stan takiego niesamowitego napięcia nienawiści. A mimo to Bóg mówi: ja kocham ten świat i nie pozwolę, by on zginął. Jedyna rzecz jest taka, by uwierzyć, czyli odkryć światłość Jezusa Chrystusa. To nie Bóg nas potępi, to my potępiamy sami siebie, jeżeli odrzucamy to światło, kiedy odrzucamy Jezusa Chrystusa.